Książki pod lupą.
O powieści Jerzego Sosnowskiego rozmawiają Weronika Wakulska i Anna Wysocka.
Sensów to najnowsza książka Jerzego Sosnowskiego, wieloletniego redaktora Radiowej Trójki, ale także pisarza, który został nagrodzony Nagrodą Kościelskich już w 2001 roku. Sensów to powieść bardzo osobista, bardzo sentymentalna. Autor albo alter ego autora wraca w niej do swojego dzieciństwa, do lat 70. do wakacji w Kołobrzegu. W trakcie tych jednych wakacji bohater zmienia się z 11-latka w 18-latka, co wydaje mi się bardzo ciekawym, formalnym zabiegiem stylistycznym, który dodaje tej powieści ciekawego smaczku.
Czy ta książka składa się dla ciebie z czegoś jeszcze innego oprócz smaczków? I powiedziałaś powieść, ale czy to nie są bardziej wspomnienia?
Tak mi się wydaje, że po to została napisana ta książka, że wydanie jej, opublikowanie jej i pokazanie anonimowemu czytelnikowi jest tu sprawą raczej drugorzędną, a pierwszorzędną jest właśnie taka osobista rozprawa autora ze swoją własną przeszłością, ze swoim własnym dzieciństwem, no bo najważniejsi bohaterowie tej książki to osoby mu najbliższe.
Problem z tą książką absolutnie nie jest taki, że ona jest źle napisana, bo jest napisana przepięknie, przecudownie, w takiej formie trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej i też odrobinę rozliczeniowej, ale moim zdaniem do prawdziwego rozliczenia brakuje tutaj jakiejś linearności. Krótka informacja, Jerzy Sosnowski pisał tą książkę przez kilka lat i moim zdaniem to bardzo mocno widać i działa to na jej niekorzyść. Jest mocno poszatkowana. Dla mnie nie było oczywiste, że to jest książka rozliczeniowa. To są pewnego rodzaju wspomnienia, a bardziej można powiedzieć wspominki.
Jestem pewna, że są osoby, które w tej takiej właśnie magii dzieciństwa znajdą może odbicie jakichś swoich wspomnień i też myślę, że to poszatkowanie, o którym wspominasz, wynika z tego, że nawet ten główny bohater jako dziecko bardzo fascynował się powieścią eksperymentalną. Dostajemy opowieść o chłopcu, który wyjechał na te wakacje, ale to poszatkowanie to są wtręty dorosłego już narratora, który obserwuje i dodaje rzeczy, które w ogóle nie są związane z tą historią, tylko jakieś fragmenty swoich innych powieści, albo swoich jakichś tam innych przygód, albo swojego spotkania z matką, czy wspomnienia o zmarłym już ojcu.
Miałam wrażenie, że Sosnowski chce jednocześnie zjeść ciastko i mieć ciastko. To znaczy, tak jak powiedziałaś, on bardzo często wraca do postaci, możemy domniemywać, że młodego siebie, młodego Jarko, i opisuje jego właśnie fascynację różnego rodzaju literaturą. On też do różnego typu literatury dorasta, coraz trudniejszej, po prostu innej. I tak jakby Sosnowski tutaj też nie wie, co chce wybrać. Czy to ma być coś nostalgicznego, czy to ma być coś właśnie rozliczeniowego. Ja stawiam tezę, że to by była idealna książka dla dzieci.
Jest to opowieść o dorastaniu, o tym, w jaki sposób twoje myśli i twoje ciało nastawia się przeciwko tobie, o fascynacjach młodzieńczych także jest to opowieść. Więc może faktycznie ten czytelnik mógłby być młodszy, ale też nie wszystko zrozumie.
A nieprawda, właśnie ich nie rozumieją. Przecież literatura dziecięca, właśnie to jest w niej takie fascynujące i pamiętam to jeszcze, jak nawet sama byłam mała i czytałam, właśnie fascynowało mnie to, czego nie rozumiałam. Albo to, co było poważne, co jeszcze dla mnie było w zasadzie niedostępne i tego jeszcze nie przeżywałam. W książkach typu Ania z Zielonego Wzgórza czy Dzieci z Bullerbyn naprawdę trafiają się dosyć poważne wątki, które też mogłybyśmy powiedzieć, że właściwie nie powinny być przeznaczone dla dzieci, ale ja będę bardzo mocno to podkreślać, że jednak dzieci nie są głupie i widzą, że wiele rzeczy poza nimi się dzieje, które jednak mają bardzo duży wpływ i na nie, i na ich otoczenie. I właśnie nawet sam cały PRL, do którego Sosnowski wraca, który już nawet dla ludzi w moim wieku nie do końca jest zrozumiały, to też jest kreowanie takiego innego jakiegoś uniwersum dla dzieci. Dzieci to uwielbiają. Nawet jak czegoś do końca nie rozumieją, to sobie wyobrażają.
No to jest ciekawa teza i myślę, że warto się nad nią pochylić. Ale to, co mi się na pewno w tej książce podobało, to jest humor tej powieści. Obserwacje małego chłopca, trochę może przemądrzałego, trochę takiego, który chciałby być doroślejszy niż jest, ale...
Bardziej ciekawskiego.
Ciekawskiego. I nie można odmówić tej książce tego, że zostawi nas pochłoniętych w jakiejś głębokiej depresji, bo nawet ten PRL tam nie jest wcale smutny, ponury, nie dzieją się tam rzeczy straszne, co właśnie może być też niestety zarzutem do tej książki, bo najlepsze słowo określające tę książkę to jest sympatyczna. Jeżeli książka nie pozostawia nic poza wrażeniem, że jest sympatyczna, to znaczy, że długo z nami nie zostanie.
Senność taty wiązała się z jego skłonnością, której nigdy wcześniej nie zdradzał. Otóż w dniach, kiedy Jarko nie miał zabiegów w swoim zakładzie przyrodoleczniczym, obaj wracali często po południu do mieszkania państwa strzeleckich, gdzie tata urządzał porę regeneracji. Regeneracja polegała na tym, że wyciągał się na wersalce i zamykał oczy. Podczas gdy tata się regenerował, Jarko miał siedzieć przy oknie i cicho się bawić. Nie było to niemiłe. Przeciwnie, porzuciwszy śmieszny i dziecinny pomysł na powieść pod tytułem Czerwony szeryf, w której obok mężczyzn miały występować tylko wdowy i sieroty, postanowił napisać romans grozy Wobo i jego nóż. Oto dzielny historyk sztuki odkrywał nawiedzony pałac, a w pałacu tym rządziło tytułowe Wobo. Wielkooki i wymachujący ostrym narzędziem upiór oraz 12 podległych mu krwiożerczych szkieletów. Z ich kościstych łap bohater ratował długowłosą dziewczynę w granatowo-purpurowej bluzce, w poprzeczne pasy, opiegowatym nosku. Miała na imię Stella, tak jak kawiarnia, do której poprzedniego dnia zajrzeli. Cisza, jaka wreszcie zapadła, kiedy tata się regenerował, sprzyjała twórczości i książka wyszła wkrótce poza etap kolorowej i absolutnie przerażającej okładki obrazującej Wobo. Tego dnia jednak autor nie napisał ani jednego zdania. Zaledwie rozłożył zeszyt. Tata regenerująco zachrapał, drzwi pokoju uchyliły się nieznacznie, co w pierwszej chwili tak dokładnie pasowało do klimatu powieści Wobo i jego nóż, że autor o mało nie schował się pod stół. W szparze ukazała się jednak miła twarz pani Ali, która położyła palec na ustach, a potem pokiwała, żeby do niej wyjść. Pomyślałam sobie, szepnęła, gdy już oboje znajdowali się na korytarzu, że co będziesz siedział w pokoju, skoro jest tak ładnie? Pogracie sobie z Polą w kometkę. Za panią Alą stała rzeczywiście Pola, z miną, z której nie wynikało, czy perspektywa meczu to dla niej wyczekiwana atrakcja, czy zupełnie nie. Jarko starał się wypośrodkować swój uśmiech, żeby nie wypadło to niegrzecznie, a zarazem nie zdradzało prawdziwego stanu jego duszy. Kometka z Polą. Boże mój, jaki szczęśliwy to dzień.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Weronika Wakulska i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.